audycja księdza Mikołaja Skureckiego o papieżu Benedykcie XVI. Ten, kto nie daje Boga, daje zbyt mało.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Mikołaj Skurecki. Pragnę bardzo serdecznie wszystkich powitać, słuchaczy, którzy są zainteresowani myślą Benedykta XVI. Jak doskonale wiemy, kończy się rok wiary. Hasłem, które sobie tutaj obraliśmy, jest: kto nie daje Boga, daje zawsze za mało. Ktoś może zapytać, zatem gdzie jest miejsce, gdzie Bóg daje nam się? Tą przestrzenią, której Pan Bóg udziela się nieskończenie. W sposób niezwykły jest właśnie liturgia, która jest taką perełką w myśli Benedykta XVI. Kiedy przedłożono mu projekt Opera Omnia, dzieła wszystkie, dzieła zebrane Józefa Ratzingera, to wydał dyrektywę, aby jako pierwszy tom, tom jedenasty co prawda, to był wydany tom poświęcony teologii liturgii, w której zebrano wszystkie teksty, które w jakiś sposób odnoszą się do tej myśli. Kiedy zapytano brata w wywiadzie, który został zatytułowany Mój brat papież, co chciałby, aby po bracie najwięcej zostało, na czym bardzo zależało jego bratu Józefowi, odpowiedział od razu: mojemu bratu najbardziej zależało, aby liturgia była przeżywana z majestatem, z szacunkiem, z głębią i właśnie jako podstawową spuściznę po myśli emerytowanego papieża mamy teologię liturgii. Sam Benedykt XVI w wywiadzie, którego udzielił Peterowi Sewaldowi, zatytułowanym Światło Świata, powiedział, że tutaj na tym najgłębiej mu zależy. Bez głębszego zrozumienia liturgii nie przyjdzie od nowa ani wiary Kościoła, ani samego Kościoła. Głęboko wierzę, że to właśnie ona jest przestrzenią nawrócenia. Możemy to nasze spotkanie zatytułować Conversian Dominum. Nawróćmy się do Pana, zwróćmy się do Pana, ukierunkujmy się ku Panu. Oto w całym przesłaniu chodzi na temat liturgii Benedyktowi XVI, aby cała nasza egzystencja z wszystkim, co w niej jest, było właśnie nacechowane perspektywą liturgiczną, której naczelne miejsce ma właśnie Bóg. Tak jak mówiliśmy sobie poprzednio, w teologii Ratzingera prymat wiedzie zawsze Pan Bóg, teocentryzm. I nie ma lepszego miejsca, żeby tego Boga poznać, odkryć, w Niego uwierzyć, jak właśnie liturgia. Tutaj może już czas, aby oddać naszemu autorowi słowa. Posłuchajmy. Potrzebujemy nowej świadomości liturgicznej, aby zniknął ten konstrukcyjny duch. Sprawy zaszły tak daleko, że kręgi liturgiczne majstrują dla siebie liturgię niedzielną. Rzecz, którą się nam tu oferuje, z pewnością jest produktem paru bystrych, sprawnych ludzi, którzy sobie coś wykoncypowali. Ale nie znajduję w nim już sakrum, które mnie sobą obdarza, lecz sprawność kilku ludzi i widzę, że nie tego szukałem. To za mało i nie z tej półki. Dzisiaj najważniejsze jest, abyśmy znów poczuli szacunek dla liturgii, którą nikt nie ma prawa manipulować. Abyśmy znów nauczyli się ją widzieć jako żywy, rosnący twór i jako dar, poprzez który uczestniczymy w liturgii niebiańskiej. Abyśmy w liturgii nie szukali naszej samorealizacji, lecz należącego do nas daru. Po pierwsze, musi zniknąć to osobliwe czy samowolne konstruowanie. Musi się przebudzić wewnętrzny zmysł sakrum. Zatem zrozummy to jasno. Mówienie o świętości liturgii oznacza przypomnienie konieczności strzeżenia tajemnicy, którą w niej celebrujemy. Świętość liturgiczna jest obiektywnością tej tajemnicy, która w swej powtarzalności nie przestaje dotyczyć człowieka, dając mu to, czego rzeczywiście potrzebuje i co naprawdę go zbawia. Mówimy często, to zbyt skomplikowane, nie rozumiemy jej. Jak się rozmawia z młodzieżą na religii, to często pada zarzut, że msza święta jest zbyt nudna, przedługa, nieatrakcyjna, niejako nie dla nas i jest jakby problem. A czy nie potrzeba nam właśnie podejścia do życia takiego, aby bardziej się skupić, pochylić, zatrzymać nad jego tajemnicą, oderwać od codzienności? I jako postulat ratunku dla tego świata i ratunku też dla własnej wiary daje nam kardynał Ratzinger takie lekarstwo, któremu na imię adoracja. Papież Benedykt XVI w adhortacji Sacramentum Caritatis pisze: Przekonywującym znakiem skutecznego oddziaływania na wiernych eucharystycznej katechezy jest bez wątpienia wzrost zmysłu tajemnicy Boga obecnego wśród nas. Można to zweryfikować poprzez określone przejawy szacunku dla Eucharystii. Mam na uwadze w ogólności wytłumaczenie znaczenia gestów, postaw, takich jak klękanie podczas znaczących momentów modlitwy eucharystycznej. Czasem może nas to wiernych bulwersuje, może i kapłanów, w jaki sposób niektóre osoby w Kościele przyklękują. Ja myślę, że osoba, która idąc na mszę świętą, albo może w tygodniu wcześniej, gdzieś tam przystąpi, w różnych miastach jest taka możliwość, jest wieczysta adoracja, to myślę, że potem, kiedy następuje ten kulminacyjny moment przeistoczenia podczas mszy świętej, wykona prawidłowo i pięknie gest przyklęknięcia. Tak naprawdę cała akcja liturgiczna musi prowadzić do adoracji. Temu służą muzyka, śpiew, cisza, sposób głoszenia słowa, gestykulacja, wszelkie modlitwy, także i szaty, przybory liturgiczne, a nawet budynek sakralny. Chodzi o to, aby poprzez szlachetność, piękno, harmonię liturgii niejako na nowo odkryć sobie zdolność, którą wytwarza Duch Święty, wyjścia poza zwyczajność, aby wejść w świętą Bożą przestrzeń. I w ten sposób, może czasem nas bulwersowały niektóre decyzje Benedykta XVI, ale bardzo on wyczulał, aby Komunię Świętą przyjmować bezpośrednio na język i w pozycji klęczącej. Nie chcemy tutaj pochylać się i rozczulać nad tym, żeby jeszcze głębiej jakoś to tłumaczyć, bo tu nie chodzi tylko o formę. Ponieważ na przykładzie tego gestu papież zachęca, aby coraz głębiej kultywować sobie zmysł adoracji, która nam pomaga zobaczyć wielkość tajemnicy obecności eucharystycznej Pawła. Postawa adoracji powinna być przedmiotem naszej troski, szczególnie w zetknięciu się z Najświętszą Eucharystią. Pomocą mogą być tu słowa, które przytacza we wspomnianej adhortacji Sacramentum Caritatis Benedykt XVI. Święty Augustyn powiedział: niech nikt nie spożywa tego ciała, jeśli go najpierw nie adorował. Grzeszylibyśmy, gdybyśmy go nie adorowali. W Eucharystii naprawdę Syn Boży wychodzi nam naprzeciw i pragnie się z nami zjednoczyć. Adoracja eucharystyczna nie jest niczym innym, jak tylko oczywistym rozwinięciem celebracji eucharystycznej, która sama w sobie jest największym aktem adoracji Kościoła. Przyjęcie Eucharystii oznacza postawę adoracji wobec tego, którego przyjmujemy. Właśnie dlatego i tylko dlatego stajemy się jedno z Nim i w pewien sposób kosztujemy zadatku piękna liturgii niebiańskiej. Adoracja jest tym wszystkim, czego w duchowości liturgicznej najgłębiej nam potrzeba. I w ten sposób już trochę może nasza wiara inaczej podchodzi do liturgii, bo zauważamy, że możemy w niej naprawdę uczestniczyć, jesteśmy uczestnikami. Nie jesteśmy jakimiś biernymi obserwatorami, bo podczas adoracji jako Bóg wchłania nas w swój obszar, zaprasza, pragnie z nami dialogu. Rzeczywiście doświadczamy wspólnoty i komunii. I tutaj jest dobry moment, aby zobaczyć, że liturgia jest miejscem, gdzie jest także i nasze współuczestnictwo. Kardynał Ratzinger w książce Duch Liturgii pisał: na czym ma jednak polegać ów czynny udział? Co należy czynić? Niestety, owo pojęcie czynnego udziału szybko zaczęło być rozumiane niewłaściwie, w jego czysto zewnętrznym sensie i sprowadzone do konieczności jakiegoś powszechnego działania, jak gdyby w czasie sprawowania liturgii możliwie wielu i często musiało w sposób widoczny dla wszystkich wykazywać aktywność. Jednak słowo uczestnictwo wskazuje równocześnie na działanie zasadnicze, w którym wszyscy powinni mieć swoją część, swój udział. Jeśli zatem chcemy dowiedzieć się, o jakie działanie tu chodzi, to trzeba najpierw zbadać, co jest ową właściwą centralną akcją, w której wszyscy członkowie wspólnoty mają uczestniczyć. Studiowanie źródeł liturgicznych daje nam odpowiedź na pozór zaskakującą, lecz w odniesieniu do podstaw biblijnych, którymi zajmowaliśmy się w pierwszej części książki, całkowicie oczywistą, pod pojęciem akcji liturgicznej rozumie się w tekstach źródłowych modlitwę eucharystyczną, która jest rzeczywistą akcją liturgiczną, aktem liturgicznym. Zatem ta wielka modlitwa, która nazywa się oracją, jest najważniejszym momentem święta Eucharystii. Problemem centralnym jest tutaj modlitwa eucharystyczna, tak zwany kanon, która nie jest tylko mówieniem, jest czymś więcej, jest akcją, którą dokonuje sam Bóg. Zatem widzimy tutaj wyraźnie, że prawdziwym działaniem, które realizuje się w liturgii, jest działanie samego Boga, nie człowieka. Tak naprawdę to na tym polega innowacyjność liturgii chrześcijańskiej, bo możemy zobaczyć, że w innych liturgiach chodzi o to, jakby najwięcej miał do powiedzenia właśnie człowiek, jego kultura i to, co jest jego przejawem. Swoją drogą Benedykt XVI widzi jeszcze w liturgii dodatkowy aspekt, który tak naprawdę ratuje świat. Dostojewski mówił, że piękno ratuje świat. Nie ma w chrześcijaństwie nic piękniejszego niż piękno liturgii. I kiedy mamy na myśli chorał gregoriański, przepiękne ikony i inne formy, w których odsłania się właśnie piękno, coś z piękna wiekuistego samego Boga, to tą przestrzenią najpiękniejszą jej epifanii, objawienia jest właśnie liturgia. Papież pisze, liturgia, jak i zresztą objawienie chrześcijańskie, ma wewnętrzny związek z pięknem. Jest veritatis splendor, blaskiem prawdy. Odnoszenie się do atrybutu piękna nie jest jedynie estetyzmem, ale jest sposobem docierania do nas prawdy o miłości Boga w Chrystusie poprzez piękno. Ono nas fascynuje, porywa, odrywa nas od nas samych i pociąga ku naszemu prawdziwemu powołaniu, ku miłości. Prawdziwym pięknem jest miłość Boga, która definitywnie objawiła nam się w tajemnicy paschalnej. Piękno liturgii jest częścią tej tajemnicy. Ona jest najwyższym wyrazem chwały Bożej i stanowi, to są piękne sformułowania, w pewnym sensie otwarcie się nieba ku ziemi. Piękno nie jest więc jedynie czynnikiem dekoracyjnym liturgii. Ono jest elementem konstytutywnym, gdyż jest atrybutem samego Boga i Jego objawienia. Wszystko to winno sprawić, byśmy byli świadomi, jaką należy zachować uwagę, by liturgia jaśniała zgodnie z jej właściwą naturą. Oczywiście liturgia także ma miejsce podczas sakramentów. Kiedy przystępujemy do spowiedzi, też ma miejsce liturgia. Kiedy przynosimy dziecko, tak samo do chrztu. Także więc warto zobaczyć, że liturgia nie ogranicza się tylko do Eucharystii. Tak naprawdę, koniec końców, jeżeli usmysłowimy sobie imię, jakie wybrał sobie kardynał Ratzinger na konklawę, kiedy został wybrany, Benedykt, to wiemy, że ora et labora, centralne sformułowanie, jakie używał święty z Nursi, modlitwa i praca, tak naprawdę przenikając się, stanowią liturgię życia codziennego. Pochylmy się jeszcze nad Benedyktem XVI. Jeśli prawdą jest, że sakramenty są rzeczywistością, która przynależy do Kościoła pielgrzymującego w czasie ku pełnemu ukazaniu się zwycięstwa Chrystusa Zmartwychwstałego, to prawdą jest, że szczególnie w liturgii eucharystycznej i sakramentach dane nam jest uprzednie kosztowanie eschatologicznego spełnienia, ku któremu każdy człowiek i całe stworzenie zmierza. Eschatologiczny to znaczy ten ostateczny, ten w niebie. Człowiek jest stworzony dla prawdziwej i wiecznej szczęśliwości, którą może dać jedynie Boża miłość. Nasza zraniona wolność zbłądziłaby, gdyby nie było to możliwe. Już teraz doświadczenie czegoś z przyszłego życia. Warto zobaczyć, że bardzo często Jezus w Ewangelii według świętego Jana ten moment kulminacyjny historii zbawienia, a więc krzyż, określa jako godzinę. Posłuchajmy słów Benedykta XVI. Jezus dał nam jako zadanie wejście w Jego godzinę. Eucharystia włącza nas w akt ofiarniczy Jezusa. Zostajemy włączeni w dynamikę Jego ofiary. I tutaj dzieje się coś niesamowitego, kochani. Chrystus włącza nas w siebie samego. Po co? Aby ukierunkować nas ku Panu, Bogu, ku Ojcu. Konwersja Domino. I tutaj jest dobry moment, aby powiedzieć, że bardzo często w różnych dyskusjach przytoczony jest motyw tak zwanego kierunku celebracji liturgicznej. Benedykt XVI stawia sprawę jasno. Kierunek naszego życia brzmi Jezus Chrystus, który nas przedstawia Ojcu. Ukierunkowani jesteśmy ku Panu, który jest wschodem naszego życia. To On nas orientuje. Dlaczego czasem jesteśmy tak w tym świecie zamotani, zabiegani? Trudno nam siebie odnaleźć, zobaczyć coś głębiej, więcej, skupić, bo brak nam orientacji. I Benedykt XVI widzi lekarstwo, liturgia, która nas właściwie właśnie ukierunkowuje. Konwersja Domino, nawrócić się do Pana, ku Panu, ku Bogu. I tutaj może niektórzy są zrażeni, że trochę tam brzmi łacina, ale miał niesamowity papież szacunek wobec tego języka, który jest znakiem jedności. Ma w sobie coś sakrum. Konwersja, nawróćmy się ku Panu Bogu. W naszych różnych dywagacjach dotyczących liturgii warto zobaczyć, na czym polega tak naprawdę sedno liturgii. Sercem liturgii jest danie najwięcej miejsca Bogu, abyśmy słuchając Pana, który objawia się w Słowie, znaleźli się w przestrzeniu prawdziwego dialogu modlitewnego. I tu jest bardzo ważna uwaga. Podczas liturgii kapłan, przewodniczący i lud nie są najpierw zwróceni tylko na sobie. To nie jest najważniejsze. Ten krzyż, który często widzieliśmy podczas celebracji eucharystycznych, którym przewodniczył papież, miał właśnie tą perspektywę. Miał to zadanie, aby zarówno składający ofiarę kapłan i wierni byli ukierunkowani ku Bogu. I miejscem centralnym jest właśnie tajemnica krzyża. I dla Benedykta XVI absurdem było komentowanie tego typu gestu, czynności stawiania krzyża na środku ołtarza i uznawanie go jako, nie wiem, zasłanianie celebransa, jako coś absurdalnego, bezsensownego. Nie potrafił się z tym zgodzić. Dlaczego niektórzy mieli do tego zastrzeżenia? Jak można mieć zastrzeżenia do czegoś, co jest właśnie centralne, zasadnicze i bez porównania. Dlatego istotną kwestią jest wspólne zwrócenie się na wschód w czasie modlitwy eucharystycznej. Nie chodzi tutaj o coś przypadkowego, lecz o rzecz zasadniczą. I tu uwaga, mogą się niektórzy księża zdziwić. To nie spojrzenie na kapłana jest ważne, lecz wspólne spojrzenie na Chrystusa. Nie chodzi tutaj o dialog, lecz o wspólną adorację, o wyjście naprzeciw temu, który nadchodzi. I tutaj możemy trochę doznać wstrząsu, ale kardynał Ratzinger wie, co mówi. To nie zamknięty krąg odpowiada istocie wydarzeniu, lecz wspólne wyruszanie w drogę, wyrażające się we wspólnym kierunku. Oczywiście papieżowi nie chodziło o to, aby znowu te ołtarze, które są w prezbiterium wysunięte ku wiernym, zmieniać, żeby znowu powróciły one tak jak było dawniej, niektóre tak przecież ołtarze pozostały, ale jednak miał życzenie, by krzyż pozostawał umieszczony ponad centrum ołtarza, aby wspólne zwrócenie się ku Panu było widoczne. Nie mógł się z tym pogodzić i dlatego pytał retorycznie, czy krzyż przeszkadza Eucharystii? Czy kapłan jest ważniejszy od Chrystusa? I tutaj mocne słowa. Ten błąd rozumienia liturgii eucharystycznej należy możliwie najszybciej naprawić. Teraz może łatwiej nam będzie zrozumieć, dlaczego Ojciec Święty w Rzymie, jak we wszystkich miejscach na świecie, bardzo tego pilnował i sprawował liturgię z dużym krzyżem umieszczonym w centralnej części ołtarza. Chciał ukazać tym samym, że wszyscy jesteśmy powołani, by podążać za Chrystusem, za Nim. Chodziło mu oczywiście o prawdę znaku i umożliwienie, by liturgia stała się prawdziwym źródłem duchowości chrześcijańskiej i naszej wiary. Warto też zobaczyć, że liturgia nie jest czymś zamkniętym, ale najpierw otwartym. Ona jest zawsze związana z rozesłaniem, które przypomina otwarcie na oścież drzwi Kościoła na świecie. Tak sobie ostatnio myślę, że to słynne sformułowanie Jana Pawła II, otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie zawsze wyobrażamy sobie, że Chrystus przychodzi z zewnątrz, puka do naszych drzwi i pragnie wejść. Tak, to jest ten piękny obraz, który przytacza nam Apokalipsa, ale niekiedy jest może i trochę czasem w drugą stronę, że Jezus chce wyjść z drzwi naszego serca i my mu na to nie pozwalamy. Liturgia tak naprawdę w swoim przesłaniu zawsze nam daje jakieś przykazanie, aby świadczyć o otrzymanym darze, o zbawieniu, w Chrystusie, naszym zmartwychwstałym Panu, o tej niesamowitej, radosnej nowinie, która mówi o miłości Ojca i nadaje ostateczny sens naszemu ludzkiemu życiu. Zatem, abyśmy mieli głębszą świadomość po tej audycji, takie też mam w sercu pragnienie, bo powiem szczerze, to już jest takie jakieś świadectwo, że czytając te teksty, w których Benedykt XVI tyle mówił o Eucharystii, o liturgii, o jej głębszym przeżywaniu, to bardzo pomaga także i księdzu, aby nie był taką gwiazdą, aktorem głównym, też się nie czuł szefem tego wszystkiego, co tam się dokonuje, ale by wiedział, że Pan Bóg go włączył w coś bardzo niesamowitego i to on ma najwięcej tam do powiedzenia, żeby sobą nie przysłaniać tego ogromu wielkości miłości, która jaśnieje jakże pokornych, prostych znakach, ale które zawierają całą głębię tajemnicy wiary chrześcijańskiej. Dziękuję za uwagę. Jednocześnie proszę Was o modlitwę. W ostatnich dniach biskup Edward posyła mnie do pracy w Polonii, w Niemczech, w Mainz. Bardzo się z tego ogromnie cieszę, ale równocześnie są jakieś tam obawy, lęki, jak tam będzie, ale z ufnością, z wiarą, z poczuciem, że Pan Bóg wybiera i nie zostawia samego, tam podążam i proszę Was, abyście się za mnie modlili. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.